Skrót wiadomości z kraju i ze świata. Prawo i Sprawiedliwość rozlicza koalicyjny rząd Donalda Tuska ze złożonych obietnic. Prezes partii Jarosław Kaczyński ocenił, że zapowiedzi Platformy Obywatelskiej z kampanii wyborczej to wielkie kłamstwo. Były premier Mateusz Morawiecki wskazał, że z obiecanych 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów zrealizowano zaledwie 10%. Nie zrealizowano natomiast takich postulatów jak m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych, czy powrót do ryczałtowego sposobu rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Rząd przyjął dziś projekt ustawy, który umożliwia mikroprzedsiębiorcom wzięcie urlopu od opłacania składki ZUS-owskiej. Miesięczna przerwa miałaby przysługiwać raz w roku. Premier Donald Tusk na konferencji prasowej podkreślił, że w tym czasie składkę będzie pokrywać państwo. Zaznaczył, że zwolnienie nie obejmuje składki zdrowotnej. Rząd szacuje, że z rozwiązania będzie mogło skorzystać około 1 700 000 przedsiębiorców. Koszty wprowadzenia rozwiązania w tym roku oszacowano na ponad 1,5 miliarda złotych. Premier Donald Tusk powiedział, że wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego jest gotowy i zostanie złożony w najbliższych dniach. Rada Polityki Pieniężnej na początku marca odniosła się do zapowiedzi postawienia prezesa NBP-u przed Trybunałem, a tym samym zawieszenia go w czynnościach. Oceniła w komunikacie, że to naruszenie niezależności banku centralnego i podważenie zaufania do stabilności systemu finansowego. Rolnicy przygotowują się do podjęcia jutro ogólnopolskiego strajku. Na mapie planowanych blokad jest ponad 400 punktów, z czego kilkanaście na drogach dojazdowych do Warszawy. Rolnicy domagają się przede wszystkim uszczelnienia granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza Unii Europejskiej, a także odstąpienia od tzw. Zielonego Ładu. Komisja Europejska zapowiedziała złagodzenie części przepisów, ale w ocenie gospodarzy jest to niewystarczające i może mieć związek z planowanymi na czerwiec wyborami do Parlamentu Europejskiego. Związkowcy z Solidarności w kopalni Turów pytają zarząd PGE o dalsze działania w sprawie kopalni. Apelują o odwołanie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił decyzję środowiskową na wydobycie węgla w kopalni Turów do 2044 roku. Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przekształciła się już w Komitet Protestacyjno-Strajkowy i ostrzega przed stanowczymi działaniami w przypadku nieodwołania się od nieprawomocnego wyroku. Komisja Śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych zwróci się do sądu o karę porządkową w wysokości 3000 zł dla byłego wiceprezesa do spraw finansowych Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Piotra Ciąpy. Powodem jest uchylanie się od składania zeznań. Świadek stwierdził, że chciał odpowiadać, ale odebrano mu prawo do swobodnej wypowiedzi. Wcześniej komisja przesłuchała byłego członka Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Wiktora Klimiuka, który zeznał, że nie był zaangażowany w organizację wyborów korespondencyjnych w 2020 roku. Kolejnych świadków przesłuchała dziś także Komisja Śledcza do spraw tzw. afery wizowej. Jednym z nich był Maciej Kowalski. Były radca ambasady Rzeczypospolitej w Dakarze zeznał, że nikt nie żądał od niego wydania wiz z pominięciem procedur lub w sposób niezgodny z prawem. Poza poprawą kondycji fizycznej, uczniowie, którzy ćwiczą w ramach sportklubów, mają lepsze zdrowie, poinformowała Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Uczelnia podsumowała program WF-SAWF, w którym nauczyciele mogą korzystać ze szkoleń prowadzenia ciekawych i efektywnych zajęć WF-u, a chętne dzieci uczestniczą w dodatkowych zajęciach sportowych w sportklubach. Jest to odpowiedź na pogarszające się kompetencje ruchowe uczniów. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą rozpoczynają oficjalną wizytę w Słowenii. Na jutro zaplanowano spotkanie z prezydent tego kraju Nataszą Pirc-Musar, a także Polsko-Słoweńskie Forum Gospodarcze. Bezpieczeństwo regionu oraz rozwijanie współpracy dwustronnej to główne tematy rozmów politycznych. Dziś prezydent Polski udzielił wywiadu telewizji CNBC. Powiedział, że Rosja może wkrótce mieć taki potencjał militarny, by być w stanie zaatakować NATO już w 2026-2027 roku. Andrzej Duda powołał się na raport niemieckich ekspertów. Argumentował w ten sposób konieczność zwiększenia wydatków obronnych przez państwa sojuszu. 500 milionów euro. Tyle wniesie pomoc dla Ukrainy ogłoszona po spotkaniu państw grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy w amerykańskiej bazie lotniczej w Ramstein w Niemczech. Szef amerykańskiego Departamentu Obrony Lloyd Austin powiedział, że zagrożenia wobec Ukrainy są również zagrożeniami dla Stanów Zjednoczonych i wspierających Kijów państw. Minister obrony Boris Pistorius podczas spotkania poinformował, że Niemcy przekażą Ukrainie 10 tysięcy pocisków artyleryjskich z zapasów Bundeswehry. Będzie to część pakietu pomocy dla Kijowa. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że przedłużenie liberalnych zasad handlu z Unią Europejską jest kluczowe dla wspierania gospodarki Ukrainy podczas wojny obronnej z Rosją. Zełenski i szef Rady Europejskiej Charles Michel mieli dziś omawiać m.in. znaczenie przedłużenia autonomicznych preferencji handlowych dla Ukrainy na kolejny rok. Do rozmowy telefonicznej doszło przed zaplanowanym na czwartek i piątek posiedzeniem Rady Europejskiej. MSZ Estonii wezwało Charles d'Affaires ambasady Rosji w Tallinie w celu przekazania noty informującej, że pracownik placówki posiadający status dyplomatyczny został uznany za persona non grata i musi opuścić kraj. Swoimi działaniami ambasada Rosji w niedopuszczalny sposób ingerowała w wewnętrzne sprawy Estonii, podkreślił szef estońskiej dyplomacji. Chodzi o zdobycie dokumentów ze sprawy karnej i przyczynienie się do ich publikacji w rosyjskich mediach społecznościowych, wyjaśnił polityk. Jeden turecki żołnierz zginął, a czterech został rannych w północnym Iraku w ataku ze strony Partii Pracujących Kurdystanu, uznanej przez Turcję za organizację terrorystyczną. Tureckie Ministerstwo Obrony przekazało, że organizacja ta próbowała zinfiltrować i zaatakować turecką bazę w północnym Iraku. W odpowiedzi sześciu napastników zneutralizowano, czyli zabito, dodał resort, zaznaczając, że operacja trwa. Parlament Hongkongu jednomyślnie przyjął nową ustawę o bezpieczeństwie narodowym na mocy artykułu 23 ustawy zasadniczej, która przewiduje m.in. karę dożywocia za zdradę stanu i działalność wywrotową. Zdaniem krytyków nowe prawo jeszcze bardziej ograniczy wolności obywatelskie w tym mieście. Międzynarodowy Komitet Olimpijski postanowił, że sportowcy z Rosji i Białorusi nie wezmą udziału w ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu. Decyzja w sprawie ich udziału w ceremonii zakończenia igrzysk zapadnie w innym terminie. Zawodnicy z Rosji i Białorusi będą mogli wystąpić w igrzyskach jako neutralni, bez flag, emblematów oraz hymnów i tylko w rywalizacji indywidualnej. Igrzyska w Paryżu odbędą się w dniach od 26 lipca do 11 sierpnia. Był to skrót wiadomości z kraju i ze świata.